Partnerem odcinka jest wydawnictwo Feria.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Każdego złego człowieka dosięgnie sprawiedliwość. Chyba że taka osoba ma farta, odpowiednie układy albo sytuacja polityczna okazuje się taka, że ktoś taki jest jednak potrzebny. A czasem działają wszystkie te trzy czynniki naraz i wtedy, choćby taka osoba zrobiła rzeczy absolutnie potworne, to może się czuć bezpiecznie. Dziś opowiemy wam o tym, jak hitlerowskie szczury uciekały przed odpowiedzialnością po II wojnie światowej. Uciekały do Ameryki, głównie południowej, choć nie tylko. Czyli generalnie będzie o organizacji Odessa, tak? Nie, bo nie było czegoś takiego. Jaki interes miał w tym wszystkim Watykan, jak i USA, jak ważną rolę w ucieczkach SS-manów odgrywał z zagrobu Mussolini i jakim cudem tylu niemieckojęzycznych nazistów wtopiło się w tłum w stolicy Argentyny. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Część osób jest już pewnie tęgo oburzona, że co to ma znaczyć, jak to nie było organizacji Odessa, ale równie wielu z was pewnie nie wie, co to w ogóle było za ustrojstwo, więc od tego musimy zacząć. Otóż przez długie lata utarło się takie przekonanie, że Odessa to była taka organizacja wsparcia założona pod sam koniec wojny przez SS-manów, to znaczy przez tych SS-manów, którzy już dobrze wiedzieli, że III Rzesza upadnie i że za swoje zbrodnie będą później ścigani. W ramach tejże grupy wsparcia mieli najpierw wyprowadzić gigantyczne pieniądze do krajów bardziej sprzyjających nazistom niż te, które akurat na nich najeżdżały, a później w ramach cały czas tej samej grupy wsparcia wzajemnie sobie pomagać w ucieczce właśnie w tamte strony. Plotki o istnieniu takiej organizacji pojawiły się dosyć szybko i zainteresował się nimi amerykański wywiad, o którym jeszcze oczywiście dzisiaj sobie wspomnimy. Natomiast w tej chwili istotne jest to, że niczego takiego nie potwierdził. Tylko żebyście nie pomyśleli teraz, że my tutaj w jakikolwiek sposób chcemy zanegować fakt, że naziści uciekali w zorganizowany sposób. Nic z tych rzeczy. To zjawisko było tak powszechne, że spokojnie można było odnieść wrażenie, że stoi za tym jakaś wielka organizacja. W europejskich obozach jenieckich Odessa stanowiła hasło rozpoznawcze dla byłych członków SS, a z czasem stała się mitycznym zrzeszeniem, którego istnienie podsycały książki i filmy. Jednak w ostatnich latach, po ujawnieniu tajnych dokumentów w Stanach Zjednoczonych i w Europie, stało się jasne, że wbrew wyobrażeniom twór ten nie istniał. Istniał natomiast szlak, którym uciekano do Ameryki Południowej, a jego obecność była możliwa dzięki wsparciu różnych instytucji, w tym Watykanu. Ostatecznie mit istnienia wielkiej organizacji Odessa zawdzięczamy panu Frederickowi Forsythowi, który w 1972 roku wypuścił powieść Akta Odessy, no a później zaczęły powstawać kolejne książki i filmy, no bo hej, trzeba przyznać, że jest to koncept naprawdę ciekawy, ale właśnie, bardziej ciekawy niż prawdziwy, a ze stereotypem musimy się mierzyć do dzisiaj. Tymczasem to inne organizacje były odpowiedzialne za przerzut zbrodniarzy. Zacznijmy się im przyglądać. Chociaż jeszcze jedna, obiecuję, ostatnia organizacyjna kwestia, zanim przejdziemy już do treści właściwej odcinka. Dzisiaj będzie wiele razy padało słowo naziści i niektórym na pewno będzie przeszkadzało, że czemu nie Niemcy? Ale pod koniec odcinka wyjaśnimy wam, czemu akurat dzisiaj w kontekście odpowiedzialności za masowe zbrodnie to określenie pasuje bardziej. Także zaufajcie nam, a teraz już do rzeczy. Naturalnie najbardziej przezorni naziści już pod koniec wojny zaczęli sobie załatwiać kwity świadczące o tym, że oni nic złego za uszami nie mają, bo tylko wykonywali jakieś niewinnie brzmiące rozkazy. Pierwsze grupy wsparcia zaczęły powstawać w ramach konkretnych formacji. Na przykład chłopcy z Waffen-SS mieli się szczególnie blisko ze sobą trzymać i do końca 1945 roku ułatwiali kamratom śmiganie choćby do Hiszpanii. Ale pod koniec tegoż 1945 roku na pierwsze miejsce wysunął się nowy kierunek, jeśli chodzi o ucieczki, kierunek włoski. Kiedy wycofali się stamtąd alianci, to właśnie włoskie porty okazały się najlepszym miejscem, z których można dalej czmychnąć do Ameryki. Tylko najpierw trzeba się było do Italii dostać, co okazało się strasznie proste. W dużej mierze dzięki martwemu już od pewnego czasu Mussoliniemu, którego może i Włosi kiedyś, niektórzy oczywiście, bardzo lubili, natomiast absolutnie nie znosili go mieszkańcy Tyrolu Południowego, teoretycznie należącego do Włoch, ale w praktyce w ogromnej części zamieszkanego przez ludzi, którym jednak bliżej było do Niemiec, z czym właśnie Mussolini niesamowicie wojował. Lata walki z językiem i kulturą przyniosły efekt oczywiście, że dokładnie odwrotny i nacjonalizm niemiecki był w Tyrolu Południowym tak gigantyczny, że kiedy zaczęli się tam pojawiać uciekający naziści potrzebujący pomocy, to lokalsi bardzo chętnie zaczęli jej udzielać. I nie chodzi wyłącznie o to, że tamtejsi znawcy tras przez Alpy pomagali w przedostaniu się dalej na południe. Swoją drogą był taki moment, kiedy równolegle pomagali Żydom i SS-manom. Najwyraźniej najważniejszy był dla nich biznes. W każdym razie pomoc mieszkańców Tyrolu Południowego była dużo szerzej zakrojona. Lokalsi gościli przybyszów, czasem dawali im pieniądze, natomiast najważniejsze okazało się to, że zapewniali tym zbrodniarzom wojennym schronienie i pracę czasem przez całe miesiące, a czasem wręcz przez lata. To się okazało bezdyskusyjnie kluczowe, bo zanim te mechanizmy przerzutu zbrodniarzy wojennych zaczęły działać sprawnie, no to te gnidy miały gdzie przeczekać. Bez tej bazy, bez tych baz w zasadzie w Tyrolu Południowym wielu z nich by sobie nie poradziło. W końcu mogli ruszać dalej, mieli pieniądze na odpowiednie opłaty i fałszywe papiery, te pierwsze, jak już wiecie, z pracy i darowizn. A skąd się brały te mityczne, fałszywe kwity? Zacznijmy od tego, co widać, jak spojrzymy na dokumenty wystawione Józefowi Mengele, Adolfowi Eichmannowi i innym gościom z absolutnie straszną przeszłością. Widać tam całkiem wyraźnie pieczątkę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, w skrócie MKCK. I ta pieczątka to też oczywiście tylko taki skrót, bo generalnie te papiery w całości były przez MKCK wystawiane. Jakim prawem? Ano takim, że po II wojnie światowej faktycznie było od cholery osób, które postanowiły rozpocząć nowe życie z daleka od miejscami dosyć tęgo zrujnowanej Europy. Wiele z tych person stwierdziło, że dobrym miejscem na nowy start będzie właśnie Ameryka, przy czym należało się tam najpierw dostać i właśnie po taki dokument podróżny zgłaszano się do MKCK. I naturalnie wśród tej masy migrantów znaleźli się też zbrodniarze wojenni, o czym ta organizacja doskonale wiedziała. Przyznał to zresztą ówczesny szef MKCK, Paul Ruger, ale bronił jednocześnie Czerwonego Krzyża, stwierdzając, że może i faktycznie między tymi co najmniej 120 tysiącami migrantów, którym wystawiono kwity do 1951 roku, zaplątali się jacyś nazistowscy zbrodniarze wojenni. No ale to tylko jakieś tam pojedyncze przypadki, a poza tym, jeżeli ktoś tutaj jest dużo bardziej winny ucieczki tych ludzi przed sprawiedliwością, no to zdecydowanie alianci i Kościół. I to nie tak, że chłop nie miał racji. Zacznijmy od wkładu Watykanu do całej tej imprezy. Bo wiecie, to nie było tak, że można było na przypał wbić do Czerwonego Krzyża i powiedzieć: dzień doberek, nazywam się tak i tak. Co prawda nie mam żadnych dokumentów, które to potwierdzają, ale obiecuję, że tak jest. No i teraz proszę mi na te dane wystawić wizę turystyczną do Argentyny. Ktoś musiał dane takiej osoby potwierdzić albo zaświadczyć w jej imieniu swoim majestatem, i takim kimś bardzo często bywali właśnie duchowni, mniej lub bardziej świadomi swojej roli w umożliwianiu szczurom ucieczki. Nie jeden duchowny miał pronazistowskie poglądy, ale to było coś dużo grubszego niż jakieś tam pojedyncze inicjatywy. Głównym koordynatorem ze strony Watykanu, jeśli chodzi o nazistowskie ucieczki, był rektor seminarium Santa Maria del Anima, biskup i asystent tronu papieskiego Alois Hudal. Ciężko sobie wyobrazić, żeby mógł działać bez odpowiedniego, choć cichego przyzwolenia. Ale okej, na czym konkretnie polegała jego praca? Został papieskim pełnomocnikiem wizytującym niemieckojęzycznych internowanych we Włoszech. I właśnie podczas takich wizyt mógł przekazywać konkretnym osobom nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dokumenty wystawione przez watykańską organizację zajmującą się uchodźcami. I to właśnie z tymi papierami można było w Czerwonym Krzyżu składać podanie o wizę, która wtedy była już w zasadzie tylko formalnością. Ale po co Kościół coś takiego robił? Powodów było kilka, oczywiście pomijając indywidualne poglądy. O jednym mówi się trochę mniej, a jest on w zasadzie całkiem ciekawy. Otóż Kościół uznać miał, że upadek III Rzeszy, której rytuały zakrawały czasem na pogańskie i generalnie słabszy moment protestantyzmu, to dobra okazja do rechrystianizacji Europy, albo jak kto woli, do denazyfikacji przez chrystianizację. Oferowano ponowny chrzest i generalnie wsparcie przerażonym osobom, które bały się odwetu, w tym również takim, które na odwet jak najbardziej zasługiwały. No ale hej, jak wszyscy, to wszyscy. Jednak to nie był najważniejszy powód. Najważniejszy był taki, że zbierano potencjalnych sojuszników w batalii ze śmiertelnym wrogiem. Chodzi o komunizm, który po II wojnie światowej stał się silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, również w Europie. A stosunek komunistów do Boga wszelakiego, do Kościoła jest powszechnie znany. To też uznano w Watykanie, że może i ci na ziole zili, ale w razie czego mogą się przydać. Tym bardziej, że te obawy wcale nie były wzięte znikąd. Zaraz po wojnie, we Włoszech właśnie była najsilniejsza partia komunistyczna w Europie Zachodniej i polityczny przewrót był tam jak najbardziej realną opcją, a to mogłoby się skończyć dla Watykanu fatalnie. Ten jednak miał sojusznika. Papieska Komisja Pomocy dla Uchodźców, swoją drogą od pewnego momentu zarządzana przez przyszłego papieża Pawła VI, miała bardzo mocne powiązania z USA, no bo Amerykanie też się już wtedy szykowali na potencjalną konfrontację z komuchami. O wyszukiwaniu, sprowadzaniu, wybielaniu biografii i zatrudnianiu eksnazistowskich speców przez amerykańską zbrojeniówkę już wam opowiadaliśmy, konkretnie przy okazji odcinka o projekcie Manhattan. Natomiast warto też wiedzieć, że swój interes w sprowadzaniu nazistów miał też amerykański wywiad, a wszystko przez biurokrację. Nie wdając się przesadnie w szczegóły, bo w pewnym momencie sami Amerykanie nawet za bardzo nie wiedzieli, co się odstawia, to zaraz po wojnie rozwiązano Biuro Służb Strategicznych i zanim nowe struktury się ustabilizowały, to strasznie mocno to tąpnięcie odczuł amerykański kontrwywiad, który z dnia na dzień potracił zaufanych informatorów, siatki kontaktów, a potrzebował natychmiast pewnych źródeł informacji na temat nowego, największego wroga Ameryki, czyli oczywiście Związku Radzieckiego. Tyle dobrego, że wiedzieli, gdzie szukać. Amerykanie mieli bardzo dobrze rozpoznany szlak szczurów, jak sami to nazywali. Doskonale wiedzieli, gdzie szukać uciekających nazistów i szczególnie zawzięcie wyszukiwali byłych agentów niemieckiego kontrwywiadu z tęgą wiedzą o Sowietach. Pomagano im bezpiecznie dostać się na statek, a później zatrudniano jako doradców. Ich poglądy i przeszłość nie miały żadnego znaczenia, bo liczyła się przyszłość, ale warto też zauważyć, że nie w każdych krajach były takie same założenia. Bo na przykład w Argentynie, gdzie trafiło po wojnie chyba najwięcej zbrodniarzy wojennych, takie, określmy to, kontrowersyjne poglądy były mile widzianym atutem. Poznajcie Juana Domingo Perona, prezydenta Argentyny, który, no, co tu ukrywać, uwielbiał chłopnazizm po prostu. Zaczytywał się wielokrotnie z wypiekami na twarzy w Mein Kampf, podziwiał Mussoliniego, trybunał w Norymberdze uznał za hańbę i postanowił z premedytacją umożliwić nazistom ucieczkę z Europy. Praktycznie zaraz po przejęciu władzy w 1946 roku Perón umieścił swojego zaufanego duchownego na czele argentyńskiego biura imigracyjnego w Europie z siedzibą w Rzymie. Jego głównym zadaniem było oczywiście ułatwianie ucieczek nazistów do Argentyny, ale nie łudźmy się, nie chodziło tylko o zbieżność poglądów, ale również o biznesy, na co znakomitym przykładem jest umożliwienie ucieczki, oczywiście, że do Argentyny, Hansa Ulricha Rudela, jednego z najlepszych pilotów Luftwaffe, który żył tam sobie od 1948 roku. I cóż porabiał? Był kluczowym specem w procesie modernizacji argentyńskiego lotnictwa, ale oczywiście nie za darmo, bo za rządowe licencje i kontrakty. Ale to absolutnie nie koniec, ponieważ razem z innym eks-nazistą został współtwórcą programu pomocowego, który wspierał innych morderców wojennych w przeprowadzce do Argentyny, ale również pomagano się tym psychopatom ogarnąć na miejscu, jak już do Argentyny dotrą. Wiecie, pomoc prawna, paczki żywnościowe, pomoc finansowa. Z tego funduszu skorzystał chociażby Josef Mengele. Przy czym chwila. Bo skoro już sobie ustaliliśmy, że do Argentyny, zwłaszcza do Buenos Aires, dosyć sprawnie dostało się od groma nazistów, to czy to nie wyglądało po prostu dziwnie? Przecież musieli się potężnie rzucać w oczy, prawda? Otóż nie. Nazistowscy uciekinierzy, zjawiwszy się w Buenos Aires, mogli z łatwością wtopić się w społeczeństwo, w którym przeważali europejscy imigranci. Było to tym prostsze, że w mieście żyła już duża niemiecka społeczność, która osiadła tam jeszcze przed wojną, więc w tamtym czasie na ulicach często słyszało się język niemiecki. Otwartą kwestią pozostawało tylko, co zrobić z tak wieloma bezczynnymi byłymi nazistowskimi oficerami, ale Perón i na to znalazł rozwiązanie. Rząd zatrudnił nowo utworzoną firmę Capri, kierowaną przez Argentyńczyków i Niemców do budowy elektrowni wodnej w mieście Tucumán na północy kraju. Ilu nazistów uciekło po wojnie za ocean? No, teraz dochodzimy do momentu zapowiadanego na początku odcinka, bo musimy sobie zdefiniować, co w tym kontekście oznacza dla nas określenie nazista. Czy mówimy tylko o tych gościach wyższego stopnia, którzy wprowadzali w życie te straszne założenia, czy o wszystkich, którzy wykonywali rozkazy, czy o każdym, kto po prostu choćby nawet sympatyzował z reżimem? I równie ważna kwestia, czy w tym kontekście mówimy jedynie o Niemcach, bo odpowiedzialność za nazistowskie zbrodnie wojenne jest dużo szersza niż tylko niemiecka. Bardzo wielu nazistów było choćby wśród, moglibyśmy teraz długo wymieniać, ale choćby Austriaków czy Ukraińców na czele z ichniejszą dywizją SS Galicien. Swoją drogą, ta ukraińska dywizja SS złożona z lokalnych ochotników to jest też znakomity przykład ucieczki przed odpowiedzialnością po wojnie, bo w 1946 roku jakieś 9 tysięcy chłopa z tej haniebnej ekipy przez Wielką Brytanię czmychnęło do Kanady, gdzie przedstawili się jako tacy tam prości osadnicy, którzy chętnie podejmą się pracy. Byli tam również ludzie, którzy mieli już pewne doświadczenie w charakterze dozorcy, ponieważ wcześniej byli strażnikami w obozach koncentracyjnych, chociaż pewnie tego w swoim CV nie zawarli. Naziści uciekali też do innych państw obu Ameryk, ale najlepsze dane mamy z Argentyny, więc do nich wróćmy. Przy czym najlepsze absolutnie nie znaczy, że jakieś niesamowicie precyzyjne. Niemniej jednak ocenia się, że przez Buenos Aires do Ameryki Południowej przedostało się od 80 do nawet 800 wysokich stopniem nazistów, z czego 50 to jest taka już mocna topka zbrodniarzy wojennych. A poza nimi nowe domy znalazły tam tysiące niższych stopniem potworów i jeszcze więcej kolaborantów i innych łajdaków. Dużo? No pewnie, wręcz od groma. I czy w związku z tym można by było wyłapywać bez większego problemu tych wszystkich ludzi, zwłaszcza mając dobre narzędzia wywiadowcze? Jak najbardziej. Podobnie jak tych, którzy zdecydowali się mimo wszystko pozostać w Europie. No i faktycznie później zdarzały się jakieś udane polowania na ludzi ze straszną przeszłością, ale biorąc pod uwagę, jaka to była fala, to były pojedyncze przypadki. Tymczasem od 1947 roku zainteresowanie aliantów tematem zaczęło bardzo mocno spadać. Najwyraźniej wyłapali już wszystkich potrzebnych. Po 1950 roku w zasadzie już nie monitorowano szczurzych szlaków, a jeszcze weselej było w postnazistowskich krajach. Można by pomyśleć, że w miejscach najbardziej skażonych hitleryzmem ludzie z nim związani będą mieć dożywotnie bany na zarządzanie, tymczasem nic z tych rzeczy, bo szybko stwierdzono, że nie da rady odbudować niemieckiej administracji bez udziału dawnych elit. W Austrii w 1946, w Niemczech Zachodnich 2 lata później wjechały więc amnestie, które przywróciły do łask sympatyków nazizmu i wiem, że zabrzmi to po prostu kuriozalnie, ale pomniejszych zbrodniarzy. W 1951 roku do łask przywrócono 30 tysięcy urzędników i żołnierzy, a od połowy lat 50. to w ogóle nie trzeba się było martwić o konsekwencje tego, co się robiło za Adolfa. Okej, pewnie dla paru postrzeleńców zrobiono by wyjątek, jednak ci dzięki sieci układów siedzieli już sobie od dawna w ciepłych krajach pod zmienionymi nazwiskami. Na czele z Josefem Mengele, aniołem śmierci, który dokonał żywota w Brazylii, a potem został pochowany przez jedną z przyjaciółek, Liselotte Bossert, która po jakimś czasie została nauczycielką pewnej dziewczyny, która to dziewczyna postanowiła wyciągnąć cały ten sekret na światło dzienne. Chodzi o Bettinę Anton, autorkę książki Ukrywając Anioła Śmierci, Josef Mengele w Brazylii. W sumie rzadko zwracamy uwagę na okładkę, no ale tutaj aż ciężko tego nie zrobić. Jeden z największych zbrodniarzy w dziejach na tle słoneczka, chmur, palm. Absurdalne? Jak najbardziej, bo to jest po prostu absurd, jak do takiej sytuacji mogło dojść. Na szczęście w tej książce, wydawanej u nas przez wydawnictwo Feria, czai się bolesna odpowiedź. To jednak nie wszystko. Znajdziecie też tutaj niepublikowane wcześniej dokumenty, które zadziwią Was tak samo mocno, jak fakt, że nie było czegoś takiego jak organizacja Odessa. Jest też tutaj mnóstwo emocji, nie tylko dlatego, że autorka miała bezpośrednią styczność z tematem, ale też dlatego, że jest tutaj dużo wspomnień osób, którym Mengele zrobił straszną krzywdę. To wszystko należy wiedzieć, o tym absolutnie nie wolno zapomnieć i w związku z tym bezdyskusyjnie polecamy Wam tę właśnie książkę. Link do zakupu znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było wydawnictwo Feria.